Rozmowa z Antalem Kiszem, dyrektorem Węgierskiego Centrum Rozwoju. Posłuchajmy. Czy mógłby pan wytłumaczyć, dlaczego polityka węgierska w stosunku do Rosji i do Ukrainy jest taka, jaka jest?
Węgry stoją po stronie pokoju, bo Węgry mają pamięć uczestnictwa w II wojnie światowej. Węgrzy zorganizowali w 1956 roku rewolucję przeciwko Rosjanom. Wiemy, jak wygląda życie podczas rewolucji, podczas wojny. I dlatego Węgry postanowiły w ogóle całkiem się wycofać z różnych konfliktów wojskowych i nie będą popierały dostarczania broni i sprzętu wojskowego na Ukrainę.
Ale tak jest, że właściwie Węgrzy, tak się przynajmniej wydaje w Polsce, że Węgrzy manifestują od czasu do czasu swoją sympatię po stronie Władimira Putina w tej wojnie.
Ostatnio czytałem, że Węgry są w 95% zależne od rosyjskich surowców energetycznych, ale bez energii nie ma gospodarki. Oznacza to, że jesteśmy całkowicie uzależnieni od importu z Rosji, bo nasze instalacje wykorzystujące ropę naftową są dostosowane do wykorzystania rosyjskiej ropy.
Czyli to nie jest przywiązanie do pokoju, tylko zależność od rosyjskich źródeł energii.
Pytał pan, dlaczego nasza polityka jest pod pewnymi względami prorosyjska. Tak jest. Jest w tym, jak wspomniałem, pewna racjonalność ekonomiczna. Ale jeśli spojrzymy na mapę Europy i pozycję Węgier, to widzimy też, że mamy dużą populację Węgrów żyjących na terytorium Ukrainy i jesteśmy w tej wojnie, czy tego chcemy, czy nie. Bo Węgrzy za naszymi granicami walczą na tej wojnie i w tej wojnie giną. Mam na myśli młodych ludzi z Zakarpacia.
Pytam o sprawę wojny i stosunku Węgier do Ukrainy i do Rosji, bo te doskonałe stosunki polsko-węgierskie ta wojna popsuła.
Myślę, że w dalszym ciągu możemy mówić o braterstwie polsko-węgierskim. Dla mnie osobiście ta sytuacja nic nie zepsuła i myślę, że nie jestem w tym osamotniony. Liczymy na wsparcie Polaków i my jesteśmy gotowi Polaków wspierać. Także nic tu się nie popsuło. Jestem także przewodniczącym Węgierskiego Związku Rugby i osobiście byłem na granicy z Ukrainą i na własne oczy widziałem, ilu uchodźców zostało przyjętych przez Węgry. A Węgry są w tej pomocy zostawione same sobie, bo ani Unia Europejska, ani inne kraje nie pomagają nam w tym codziennym wysiłku.
To już sprawy wojny na chwilę zostawmy. A proszę powiedzieć, w jakiej kondycji jest gospodarka węgierska?
W dalszym ciągu na Węgrzech mówimy o 3-4% wzroście PKB. Ostatnie 10 lat było bardzo pozytywne. Wiele pozytywnych rzeczy się działo. Myślę, że żaden kryzys nie jest w stanie całkowicie położyć węgierskiej gospodarki. Myślę, że największym problemem nie jest ekonomia i kryzys ekonomiczny, tylko kryzys duchowy, o którym mówi się mniej niż o tym ekonomicznym. I o tym kryzysie możemy mówić i na Węgrzech, i w Polsce, i w całej Europie.
Co pan ma na myśli, mówiąc o kryzysie duchowym?
Myślę, że największym problemem jest to, że ludzie odwrócili się od drogi Chrystusa, od Kościoła i od wiary. Wszędzie widzimy tylko żądzę posiadania. Żądza posiadania stała się najważniejsza. Najbardziej boimy się utraty posiadania dóbr materialnych tego świata.
tönkretette a valódi európai értékeket.
No i co to może, kto to i co to może zmienić?
Myślę, że Putin, zaczynając tę wojnę, rozpoczął zmiany, których ludzie w Europie nie widzieli w swoim życiu od lat.
Co pan ma na myśli?
Arra, hogy az emberek meg fogják tanulni, hogy mit jelent.
Wszyscy odczują, co to znaczy, jak w domu jest zimno, jakie są prawdziwe problemy w życiu codziennym.
Két generációval ezelőtt a másik világháború után a nincstelenségben és a nehézségben.
I może będą bardziej skłonni przyznać, że w życiu nie jest najważniejsze otaczanie się tym, co można kupić za pieniądze, że może nie to jest najważniejsze w życiu, tylko te wartości wewnętrzne.
Lelki, szellemi értékek, amik nem lehet elpusztítani, egy háború sem tudja. Demográfiában is meg tud jelenni.
Ludzie zrozumieją, że czasami mniej znaczy więcej.
Ez nem olaj, gáz, vagy anyagi...
Przykładowo, rozmawiam ze swoim ojcem i on mi opowiada, jaki był szczęśliwy po II wojnie światowej, bo był w gronie swojej rodziny.
Ale to nie jest tak, że reprezentuje pan taką marksistowski sposób patrzenia na świat, że byt określa świadomość i skoro jak będziemy biedni, to będziemy szlachetni, a jak jesteśmy bogaci, to nasze drogi są pokrętne.
Nie, absolutnie. Nie lubię Marksa i określam się jako antykomunista, więc nie chciałbym w tę stronę pchać rozmowy ani toku mojego myślenia. O co mi chodzi i co uważam za właściwe? Rozmawia pan w obecności trojga Węgrów i ta trójka ma razem 15 dzieci, a dzieci oznaczają przyszłość. Przyszłość to nie jest gaz, ani ropa, ani posiadanie dóbr materialnych. Istotą przyszłości są dzieci i potrafienie stworzenia czegoś trwałego, wartości dla przyszłych pokoleń. Na Węgrzech w ostatnich 30 latach bardzo zmieniło się podejście do aborcji. Ostatnio na przykład kobietom, które szykują się do aborcji, proponuje się słuchanie bijącego serduszka dziecka przed aborcją i myślę, że to oznacza duży krok do przodu. To całkiem inny, nowy tok myślenia i właśnie takiej myśli brakuje teraz w Europie. Takie idee są pomijane.
To może jeszcze raz powtórzę pytanie, jak to uważa pan można zmienić?
Odpowiem jednym słowem, modlitwą, ale może to zbyt zaskakująca odpowiedź.
Na pewno nie z dziedziny gospodarki i na pewno nie z dziedziny polityki.
Nie wiem, czy słyszał pan redaktor, że w 1955 roku Rosjanie wyszli z Austrii, ale zostali na Węgrzech. Nie wiem, czy wie pan, dlaczego tak się stało.
Dlaczego?
Chyba niezbyt wiele osób wierzyło naprawdę w powodzenie modlitw, które zostały podjęte w Austrii w intencji wyjścia Rosjan z kraju. Ale tak się stało. Były grupy modlitwy, odmawiano różaniec. Odmawiało go 10 tysięcy wiernych. Myślę i wierzę, że przyniosło to efekt.
To w takim razie w tym momencie wrócę do wojny rosyjsko-ukraińskiej. Co pan o tej wojnie myśli?
Jako człowiek wierzący mogę tylko powiedzieć, że odpowiedzią jest modlitwa i post, a w zeszłym roku odbył się też u nas kongres eucharystyczny. Chrystus w Eucharystii potrafi nas zbawić i wyleczyć.
A nie wiem, czy to nie jest odpowiedź Poncjusza Piłata, że umywam ręce.
To może tak, panie redaktorze. Na pewno pan wie, że Węgrzy i Rumuni nie są w najlepszych stosunkach.
Első pápaként Csíksomlyóról látogatott a magyaroknak az összes magyar embernek a Szenthegyére.
Ostatnio papież Franciszek po raz pierwszy pojechał do Csíksomlyó w Transylwanii. Jest to miejsce, gdzie Węgrzy z Transylwanii pielgrzymują na wspólną modlitwę. Jeden z języków używanych w tym miejscu był rumuński. Wiele osób na Węgrzech było oburzonych, że w tym świętym dla Węgrów miejscu używany był język rumuński. Przed mszą był olbrzymi deszcz, taki jak dzisiaj po południu w Budapeszcie, który padał 2-3 godziny bez przerwy. I w tym deszczu Rumuni i Węgrzy razem szli pod górę. Wszyscy byli zmoknięci i zmęczeni, ale duchowo uniesieni, gdy doszli do celu. Elementem mszy jest podanie dłoni i wybaczenie.
és mindannyian megszáradt.
Gdy doszliśmy już na miejsce i przyszedł ten moment mszy, byliśmy już wszyscy wysuszeni i odprężeni i potrafiliśmy się pojednać. Pomogła nam Eucharystia i ten marsz na szczyt. Myślę, że Ukraińcy i Rosjanie też muszą pokonać drogę do tego celu. Muszą dotrzeć na ten swój szczyt, gdzie znajdą pokój.
To są bardzo piękne słowa, ale gdyby Węgry zostały przez zaatakowane, gdyby pana dom został zburzony i pana dzieci zginęły w wyniku wybuchu, czy mówiłby pan tak samo?
Wtedy potrafiłbym to naprawdę, bo nic innego by nie zostało.
Wiara.
Mój ojciec urodził się podczas II wojny światowej w lesie, gdzie front rosyjsko-niemiecki podzielił na dwie części kraj. Słyszałem, jak byłem mały, że moja rodzina po wojnie zaczynała z jedną aluminiową łyżką, bo nic innego im nie zostało. Wspominając tę historię rodzinną, myślę, że Europa błądzi, bo skupia się na tej żądzy posiadania.
Ale powiem, co mnie razi. Razi mnie ta symetria między Rosjanami a Ukraińcami, między tymi, którzy zostali napadnięci i tymi, którzy napadają. To jest dla mnie czymś dziwnym, nie tylko jak dla Polaka, człowieka i dziennikarza.
Nie wiem, co pan ma konkretnie na myśli.
Że Rosjanie i Ukraińcy muszą przejść tą samą drogę, żeby na szczycie góry się pogodzić. Ukraińcy są mordowani w swoich własnych domach. Rosjanie na nich napadli. To nie jest ta sama góra, to nie jest ta sama droga, to nie jest ta sama metoda. W Polsce dokładnie rozumiemy, kto jest mordowany i kto morduje, a tutaj nie znajduje tego rozumienia.
Dlatego myślę, że kongres eucharystyczny był bardzo ważny. Mówiąc o stosunkach węgiersko-rumuńskich, jest w tym coś podobnego. Tylko idąc razem w tym samym kierunku, można dojść do pokoju.
Ale jak pan może iść razem z kimś, kto pana zabija?
Powróćmy jeszcze do II wojny światowej i tego, co tam się wydarzyło. Mówimy o wojnie, że ktoś ją wygrał, ale tak naprawdę nikt nie wygrał. Wojna nie ma zwycięzców, są tylko ci, którzy w wojnie coś stracili.
Ale ktoś ją zaczyna, ktoś jest Hitlerem, ktoś jest Żydem, ktoś jest ofiarą, ktoś jest katem.
Hitler i Stalin, to są...
Początku wojny nie możemy upatrywać w tym, że ktoś zadał pierwszy cios. W mojej opinii wojna wynika zawsze z kryzysu wartości. I na Ukrainie, i w Rosji mamy teraz kryzys wartości w państwie. Myślę, że ciężko jest teraz, w tym momencie, odpowiedzieć na pytanie, kto jest tym złym, czy kto zaczął, bo tylko historia będzie potrafiła to wytłumaczyć. Myślę, że problem leży w kryzysie wartości w obu tych państwach.
Muszę dojrzeć do tych myśli.
Szkoda było robić ten wywiad.
Dlaczego?
Odpowiedzi były niezrozumiałe. Nie takich pan oczekiwał.
Nie, były zrozumiałe, tylko myślę zupełnie inaczej.
Chciałbym jeszcze dodać, że w każdy pierwszy piątek miesiąca idziemy na szczyt pałacu w Budzie. Tam, gdzie w zależności od momentu historycznego stali żołnierze węgierscy, niemieccy, tureccy czy rosyjscy. To miejsce, gdzie żołnierze zawsze walczyli, bronili się, atakowali. Stoi tam olbrzymia rzeźba Maryi. Od ponad 2 lat modlimy się tam wspólnie, zgłaszamy intencje, jakiś niepokój. Jeżeli coś dzieje się w Europie, włączamy to w nasze modlitwy. Jak zaczął się konflikt między Ukrainą i Rosją, 1/10 różańca odmawiała Rosjanka po rosyjsku, 2 Ukrainka po ukraińsku. To jedna z odpowiedzi na ten konflikt. Inny przykład. Przyszedł do mnie znany sportowiec, który nie pozwolił usunąć dziecka. Zatrzymał je. Jak pan myśli, kiedy się urodziło to dziecko? 24 lutego rano, bardzo rano. Co się wtedy stało? Zaczął się konflikt ukraińsko-rosyjski. Jak się nazywa to dziecko? Felicja. To znaczy radość. Myślę, że mamy pewne odpowiedzi na konflikty, na wojnę, dane nam od Boga, które nie są oczywiste dla wszystkich. Nasi laryngolodzy mają teraz dużo pracy, żeby wymyć uszy wszystkich ludzi i oczy, i nosy. Wierzmy w Boga, módlmy się więcej. To moje przesłanie dla Polaków. Jakbym musiał odpowiedzieć na pytanie, jak się leczyć, czy co robić w tej naszej inercji, to na pewno wskazałbym modlitwę i przez modlitwę dojść do rozwiązania. Bo jak my w to nie wierzymy, to kto będzie wierzył?
Dziękuję za rozmowę. Antal Kis, dyrektor Węgierskiego Centrum Rozwoju.